Miło mi powitać goście z Uniwersytetu Jagiellońskiego, matematycy, dr Krzysztof Ciesielski.
Dzień dobry.
I dr Zdzisław Pogoda.
Witam państwa, witam pana.
No to się pochwalę, że jeszcze pamiętam. A kwadrat plus B kwadrat równa się C kwadrat. Twierdzenie Pitagorasa.
I źle pan powiedział, przepraszam. W trójkącie prostokątnym o przeciw prostokątnej C i przy prostokątnych A, B zachodzi równość A kwadrat plus B kwadrat równa się C kwadrat.
Wiedziałem, że tego nie powiem, dlatego tego nie powiedziałem. Porozmawiajmy o łączeniu nazwisk z twierdzeniami. To twierdzenie Pitagorasa to takie podstawowe twierdzenie wszystkim znane.
To jest pewien zwyczaj w matematyce, że jeśli matematyk sformułuje i udowodni jakieś twierdzenie, to najczęściej zostaje przypisany do tego twierdzenia z nazwiskiem, no i przechodzi do historii. Wspomniał pan o chyba najsłynniejszym twierdzeniu, które rozpoznaje niemal każdy, nawet taki, który już dawno uznał, że matematyki nie uczył się i zapomniał wszystko. Drugim takim twierdzeniem jest też twierdzenie Thalesa, przynajmniej tak nazywane u nas w Polsce, bo na Zachodzie różnie z tym bywa i nie zawsze ono jest z tym nazwiskiem kojarzone. Ale wiele ważnych twierdzeń ma przypisane nazwiska. Jeśli chodzi o szkołę, to w zasadzie jeszcze jakby ktoś dokładniej sobie pogrzebał w pamięci, to może znalazłby twierdzenie Bezu, chociaż jest to twierdzenie tak nazwane, a tak naprawdę to prawdziwe twierdzenie Bezu to jest bardziej skomplikowane, przynajmniej niektórym matematykom zupełnie z czym innym się kojarzy. Ale bardzo często dzięki temu, że do twierdzenia przypisane jest nazwisko, my to twierdzenie lepiej rozpoznajemy i zapamiętujemy. Twierdzenie Weierstrasa, twierdzenie Darboux. To się okazuje, że są jacyś ludzie o nazwisku Weierstras, o nazwisku Darboux, którzy byli autorami danego twierdzenia. Czasem zdarza się, że jakieś twierdzenie nosi czyjeś nazwisko, natomiast przypisany do niego autor, no zdziwiłby się, że to twierdzenie jest tak sformułowane, bo może idea tego twierdzenia pojawiła się jakieś 300 lat temu, natomiast dzisiaj formułuje się to twierdzenie w nowoczesnym języku, którego wtedy dany człowiek nie znał. Takim autorem wielu twierdzeń jest Leonhard Euler, który często by się zdziwił, jakich twierdzeń jest on autorem.
Odróżnijmy dwie rzeczy, bo jedną rzeczą jest to, że ktoś sformułował, udowodnił dane twierdzenie, a drugą rzeczą jest to, że nosi ono jego nazwisko. I w podręcznikach pewnych działów matematyki, nie raz i nie dwa w książce czytamy, że jest takie twierdzenie bardzo ważne i udowodnił je i tu jest nazwisko i podana w literaturze praca opublikowana w tym a tym roku, której autorem był właśnie ten matematyk. Ale przy niejednym twierdzeniu w takim podręczniku jest napisane, sformułowane twierdzenie pod nazwą twierdzenie Weierstrasa, twierdzenie Darboux, twierdzenie Eulera i tak dalej, i tak dalej. I te twierdzenia w obiegu matematycznym są skojarzone z nazwiskiem. Właśnie gdy matematycy tak mówią o tym twierdzeniu z nazwiskiem, no to te nazwiska bywają bardziej zapamiętane, chociaż to bardzo różnie może być. Jest na przykład takie bardzo ładne twierdzenie Borsuka Ulama o antypodach. Ona ma bardzo ładną interpretację. Na przykład z niego wynika, że w każdej chwili są na kuli ziemskiej dwa punkty, które leżą dokładnie naprzeciwko siebie, w których panuje taka sama temperatura i ciśnienie. No nie wiem, czy znalazłby się geograf, który by to udowodnił, a to jest wniosek z pięknego twierdzenia matematycznego, które ma nazwę twierdzenie Borsuka Ulama o antypodach. Przy czym, dlaczego tam są dwa nazwiska polskich matematyków? Karol Borsuk, Stanisław Ulam. Problem postawił Stanisław Ulam, rozwiązał Karol Borsuk, a nazwano dwoma nazwiskami.
Jest też twierdzenie Banacha Tarskiego o paradoksalnym rozkładzie kuli. Myśmy chyba o tym wspominali, ale może przypomnę, że chodzi o to, że na przykład złotą kulę można tak rozbić na kilka kawałków, że jak się je złoży potem do kupy, to się otrzyma dwie nowe, przystające do poprzedniej kuli, czyli cudowne rozmnożenie kuli. Oczywiście w teorii, w praktyce raczej będzie to trudne do wykonania i tu znowu obaj autorzy wspólnie udowodnili pewne twierdzenie, tym razem współpracując ze sobą. Przy czym ja bym chciał jeszcze dodać, że często, jak się przyglądamy twierdzeniom z nazwiskami, to widzimy, kto tworzył daną teorię. Takim bardzo ładnym przykładem jest właśnie analiza funkcjonalna. To jest taki dział matematyki badający pewne własności ogólne przestrzeni z funkcjami, gdzie bardzo dużo twierdzeń tych takich klasycznych, podstawowych, które student poznaje na samym początku, noszą nazwiska polskich matematyków. Praktycznie pojawiają się cztery nazwiska bez przerwy: Banach, Steinhaus, Mazur, prawda, czasem jeszcze do tego dochodzi jakieś inne nazwisko. Widać, że to właśnie ci matematycy tworzyli tęże teorię.
Tu jeżeli chodzi o te podwójne nazwiska, to jest to bardzo ciekawe, bo czasami zdarza się, że dwóch ludzi niezależnie wymyśliło pewną rzecz, tak jak kolega powiedział, czasami w trochę innej postaci. I to jest taki trochę los szczęścia, że czasami to twierdzenie zostaje skojarzone właśnie z tym jednym nazwiskiem. Ale jeżeli jest z dwoma, to bardzo różnie. Może się zdarzyć, że ludzie razem pracowali. Może być tak jak z Borsukiem i Ulamem, że jeden postawił problem, drugi udowodnił. Może być też tak, że ktoś udowodnił w prostszej postaci, a inny później w bardziej ogólnej i twierdzenie nosi nazwę tych dwóch. Wydaje mi się, że właśnie na tym polega twierdzenie Hanna Banacha z analizy funkcjonalnej, że Han udowodnił to w trochę prostszej postaci, a Banach bardziej ogólnej. Natomiast ładnym przykładem jest twierdzenie Nikodyma Grothendieka. Otton Nikodym, tutaj mówiliśmy o ławce ze Stefanem Banachem i Ottonem Nikodymem, która stoi koło Wawelu. Mówi się bardzo dużo o Banachu, a Otton Nikodym to była wielka gwiazda matematyki i on udowodnił w szczególności pewne twierdzenie, które kilkanaście lat później uogólnił Aleksander Grothendieck. Aleksander Grothendieck to jest jedno z największych nazwisk matematyki XX wieku. Taka super sława matematyczna, gwiazda pierwszej wielkości.
Coś jak Pitagora starożytności.
Wyjątkowa gwiazda i być połączonym w parze z Grothendieckiem w jakimś twierdzeniu, to jest naprawdę ogromna rzecz. A z kolei inne twierdzenie związane z nazwiskiem Nikodyma, ważne twierdzenie na studiach matematycznych kursowe, to jest twierdzenie Radona Nikodyma. Tu jest odwrotna sytuacja. Radon zrobił w prostym przypadku, Nikodym uogólnił. Tu jeszcze warto dodać, że jest trochę takich twierdzeń związanych z nazwiskami krakowskich matematyków. Bardzo ważne w teorii równań różniczkowych, w teorii układów dynamicznych jest twierdzenie retraktowe Warzewskiego. Metoda punktów ekstremalnych Lei, nierówność Opiala, nierówność Łojasiewicza. Można byłoby troszeczkę powymieniać, poszukać.
I zadbać, żeby spopularyzować, tak jak to Francuzi czynią.
O tak, tak.
O nazwiskach w matematyce. Na dziś to wszystko, ale to nie ostatnia rozmowa na ten temat. Doktor Krzysztof Ciesielski.
Dziękuję bardzo.
I doktor Zdzisław Pogoda.
Dziękuję.
Z Instytutu Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.